Rozdział 13. Martwiłem się tylko o to, dokąd mamy jechać, a nie o to, czy będziemy mieć kłopot z wydostaniem się z Leracji, wyznał Tajen. Przynajmniej to już nie stanowi problemu. Przed północą będziemy w Wendlandzie. Czy będą tam na ciebie czekać ludzie z Akademii? Prawdopodobnie tak. Mają tam kontakty, a traktat pomiędzy Wendlandem a Leracją zobowiązuje do zatrzymywania przestępców i odsyłania ich do kraju. Ale według ciebie nie spodziewają się, że przylecisz aeropowozem. Żadna wysłana przez Akademię wiadomość nas nie wyprzedzi, bo najwcześniej zostanie dostarczona drogą morską albo aeropowozem, który wyleci po naszym. To dobrze, że Leracja jest wyspą. Gdyby istniało połączenie kolejowe, nie miałbym szans, żeby wyprzedzić tę wiadomość czy kolejne wydanie dziennika lerackiego. Sądzisz też, że podobizna w dzienniku niezbyt cię przypomina? Jestem trochę podobny, ale wyglądam jak większość leratów w moim wieku. Chociaż raz przeciętny, zwyczajny wygląd działa na moją korzyść. Ciekawe, ilu młodych mężczyzn z mojego powodu ludzie zaczepią albo będą unikać, na wypadek, gdyby okazali się niebezpiecznymi magami. Mam nadzieję, że żaden przez to nie ucierpi. Westchnął. Jak bardzo Akademia będzie starała się go pojmać? Czy w końcu okaże się, że znalezienie byłego studenta i książki, której Akademia w ogóle nie chciała zatrzymać, nie jest warte czasu i kosztu poszukiwań? Będzie się ogromnie starała, biorąc pod uwagę sekrety, które przekazali mi jej przedstawiciele. Po plecach Tajena przebiegł dreszcz. Są aż takie złe? Profesorowie tak sądzą. W innych czasach i w innym miejscu takie sprawy uznano by za błahe i mało istotne, ale tu i teraz ludzie traktują je poważniej. Nie mów mi o nich. Nie będę mogła się powstrzymać, jeśli zadasz pytanie, które będzie dotyczyło tych tajemnic. W takim razie ostrzeż mnie przed odpowiedzią, żebym mógł odwrócić wzrok. Martwisz się, że jeśli poznasz ich sekrety, nigdy nie pozwolą ci wrócić do dawnego życia, nawet jeśli udowodnisz swoją niewinność. Tak. Ale moim zdaniem wiesz także, że ci nie uwierzą, jeśli powiesz, że nie dowiedziałeś się ode mnie o ich tajemnicach. Tajen zmełł w ustach przekleństwo. Miała rację, a to znaczyło, że poczuł ciarki na skórze. Był w gorszej sytuacji, niż mu się zdawało. Byli gotowi zniszczyć Wellę, żeby ukryć swoje sekrety, nawet jeśli mogli przez to stracić cenny magiczny artefakt. Tajen nie miał dla nich wartości. Kradzież nie stanowiła jednak przestępstwa, za które skazywano na śmierć. Chyba że Killraker wrobi go w jakieś zabójstwo. Albo Akademia przekona Imperatora do oskarżenia Tajena o zdradę. Nie posuną się przecież tak daleko. Cokolwiek jednak zrobią, nie będą chcieli, by wyjawił komuś ich tajemnice. A to zapewne oznaczało przynajmniej więzienie. Nigdy nie będę mógł wrócić, pomyślał. Jeśli chcesz uniknąć takiego losu, to masz rację, przyznała Wella. Tajen poczuł bolesny ucisk w piersi i przez chwilę nie mógł oddychać. Nagle uświadomił sobie, że obok niego są jeszcze inni pasażerowie. Z trudem rozluźnił się i powoli nabrał powietrza w płuca, po czym kątem oka przyjrzał się najbliżej siedzącym osobom. Zmroziło mu krew w żyłach, gdy zdał sobie sprawę, że mężczyzna po drugiej stronie przejścia przygląda się mu. Czyżby ożywienie Tajena przyciągnęło uwagę tego człowieka? Nie chcąc odwracać się i patrzeć w oczy nieznajomemu, spojrzał w okno w nadziei, że uda mu się w szybie dostrzec odbicie mężczyzny. I rzeczywiście udało się. Ich spojrzenia natychmiast się spotkały. Mężczyzna popatrzył w dół na złożoną na kolanach gazetę. Serce Tajena zamarło, kiedy jednak przyjrzał się dokładniej i z ulgą stwierdził, że to nie dziennik leracki. Obrazki i nagłówki dotyczące wyścigów aerowozów wskazywały, że to gazeta sportowa. Skoro widzę, co on czyta, to czy on widzi, co czytam ja? Spojrzał na odbicie Welli i jej słowa widoczne na wspak. Myślał, że bezpiecznie będzie ją czytać, skoro nikt za nim nie siedział i nie mógł spojrzeć mu przez ramię. Nie pomyślał nawet, że będzie widoczna w inny sposób. Wybacz, Wello. Zamknął ją i wsunął do kieszeni marynarki, udając, że odwraca wzrok od okna. Mężczyzna spojrzał w jego stronę jeszcze kilkakrotnie, ale przez większość czasu pogrążony był w lekturze gazety. Kilka następnych godzin minęło powoli. Tajen patrzył, jak cienie na ziemi wydłużały się, w miarę jak słońce chowało się za horyzont. W końcu ciemność spowiła wszystko oprócz pojedynczych oświetlonych od środka okienek gospodarstw albo skupisk świateł w wioskach. W wąskim pomieszczeniu znajdowało się tyle osób, że w aeropowozie było ciepło, choć lekki przewiew sugerował, że system wentylacyjny odświeżał powietrze. Rozmowa dwóch pasażerów na miejscach przed Tajenem sprawiała wrażenie dziwnie stłumionej. Domyślił się jednak, że po prostu przywykł już do odgłosu śmigieł. W końcu przed aeropowozem pojawiło się większe zbiorowisko świateł. Dalej rozciągała się już tylko ciemność, w której prawie ich nie było. Domyślił się, że to morze. Patrzył, jak się zbliża, wyczekując chwili, gdy zostawi za sobą wybrzeże i ojczyznę. Gdy odgłos śmigieł nagle ucichł, Tajen i pozostali pasażerowie spojrzeli w górę i rozejrzeli się z zaskoczeniem. Bileter ruszył przejściem pomiędzy rzędami siedzeń. Czeka nas nieplanowany postój w Zatoce Sakal, poinformował. Tajen miał wrażenie, że żołądek podszedł mu do gardła.
Dlaczego? Spytał jeden z oburzonych pasażerów.
Jeszcze nie wiemy.
Bileter wzruszył ramionami.
Sygnały świetlne w ograniczony sposób przekazują wiadomości. Czy opóźnienie będzie duże?
Dowiemy się, gdy poznamy powód zatrzymania.
Czy można wysiąść?
Tak, ale proszę trzymać się blisko, nie chcemy większej zwłoki niż to konieczne.
Tajen wziął głęboki wdech i wypuścił powietrze, starając się opanować zdenerwowanie, by móc trzeźwo myśleć. Zbyt szybkie bicie serca stawało się aż za bardzo znajomym uczuciem. Chciał naradzić się z Wellą, ale nie odważył się zaryzykować.
Mam nadzieję, że bileter nie kłamie, twierdząc, że nie zna powodów postoju, pomyślał. Gdyby wiedział, że wśród pasażerów jest poszukiwany, z pewnością nalegałby, żeby wszyscy zostali na pokładzie. Niczego by to jednak nie zmieniło, gdyby na lądowanie aeropowozu czekała policja. Tajen znalazłby się w pułapce. Chyba, że może nie zauważył jakichś tylnych drzwi, gdy wsiadał.
Dobrze się pan czuje?
Tajen drgnął, gdy zorientował się, że pochyla się nad nim bileter. Spojrzał mu w oczy i szybko odwrócił wzrok.
Może to choroba lokomocyjna? Proszę się nie martwić, dopada wielu ludzi.
Młody człowiek sięgnął do kieszeni i wyjął złożony kawałek brązowego papieru.
Proszę, na wszelki wypadek.
Kiedy bileter poszedł dalej, Tajen przyjrzał się przedmiotowi. Rozłożył go i z rozbawieniem stwierdził, że to torba, której wnętrze pokryto błyszczącym lakierem. Domyślił się, że służyła utrzymaniu czystości, gdyby zebrało mu się na wymioty. Spojrzał w przejście za bileterem, który zajmował się czymś w tyle pokładu. Rzeczywiście były tam drzwi, na których widniała duża tabliczka z napisem „Tylko dla obsługi”. Odwróciwszy się, Tajen popatrzył na torbę i uświadomił sobie, że w głowie rodzi mu się plan ucieczki. Desperacki, ale lepszy niż nic. Aeropowóz obniżał się ku Zatoce Sakal tak powoli, że Tajen zaczął się zastanawiać, czy pilot przypadkiem celowo się nad nim nie znęca. Rozpaczliwie pragnął, by bileter ogłosił, że wiadomość zmieniła się albo została źle odczytana i jednak lecą prosto do Wendlandu. Jeśli jednak mieli wylądować, chciał mieć to już za sobą. Kiedy unosili się nad miastem, starał się zapamiętać jego układ. Aeropark był jasno oświetlony.
Przyciągał wzrok i sprawiał, że otoczenie wydawało się ciemniejsze. Z rozmieszczenia latarni wywnioskował, że miasto ma kształt półksiężyca ciągnącego się łukiem wzdłuż zatoki. Ulice tworzyły takie same łuki. Nawet z powietrza było widać, że ląd schodzi stromo w dół ku wodzie, z wyjątkiem centrum miasta, gdzie ograniczona pozioma przestrzeń została zarezerwowana na aeropark i niewielkie otwarte tereny publiczne. Dochodzące tam ulice nie dobiegały do głównych dróg pod kątem prostym, lecz ukośnie, by nadjeżdżające z góry pojazdy nie miały zbyt stromo. Natomiast schody dla pieszych biegły najkrótszą możliwą trasą. Domy układem przypominały owe schody. Każdy z nich patrzył z góry na stojącego poniżej sąsiada. Tajen domyślił się, że z morza musi to wyglądać pięknie. W końcu aeropowóz zawisł nad stanowiskiem załadunkowym aeroparku, zupełnie jakby jeszcze się zastanawiał. Bileter znowu pośpieszył na tyły, Tajen zaś usłyszał odgłos otwieranych klap i rozwijanych lin. Gdy liny zostały zaczepione, pokładem wstrząsnęło, a potem zadrżał, kiedy naciągano je, by umieścić statek powietrzny w przeznaczonym mu miejscu. Gdy przed oknem Tajena przesunął się dach nad stanowiskiem załadunkowym, chłopak dostrzegł niewielką grupkę czekających ludzi. Większość należała do obsługi, która miała powitać pasażerów, pozostali jednak nosili policyjne mundury. Ściskając papierową torbę, Tajen opadł naprzód, by nie było go widać przez okno. Gdy aeropowóz osiadł na miejscu i pozostali pasażerowie wstali, odwrócił się od okna. Wziął teczkę i paszczowór, a potem wsparł się ramieniem o oparcie siedzenia, przyciskając dłoń do czoła. Bileter pośpiesznie podszedł do niego.
Źle się pan czuje?
Tajen pokiwał głową.
Muszę się przewietrzyć, powiedział.
Młody mężczyzna skrzywił się ze współczuciem.
Proszę się jakoś trzymać, niedługo pan wysiądzie.
Tajen spojrzał za jego plecy.
Otwierają się?
Bileter popatrzył na drzwi i ściągnął usta. Tajen wydał policzki, rozejrzał się wokoło, w jednej ręce trzymając teczkę i papierową torbę, a w drugiej paszczowór. Pozwolił, by torba wysunęła mu się z palców.
Tak, tak, tędy, powiedział bileter. Skinął na niego dłonią i odwrócił się do drzwi dla obsługi. Proszę zejść po schodach. Jeśli ktoś będzie zadawał pytania, proszę powiedzieć, że przysyła pana Dyla Naylor. Toaleta jest na prawo, na końcu przejścia.
Dziękuję, wysapał Tajen, a potem zamknął usta i głośno przełknął ślinę, przechodząc dalej. Drzwi wychodziły na otwartą, metalową konstrukcję, dzięki której pracownicy dbający o konserwację aeropowozu mogli dostać się do środka. Wszedł na platformę. Wąskie schody biegły spiralnie w dół małej wieżyczki, prowadząc pod stanowisko załadunkowe i poza zasięg wzroku policjantów i biletera. Szybko rozejrzał się po otoczeniu. Znalazł się w miejscu, gdzie przywiązywano i naprawiano aeropowozy. Było tam pusto. Tylko 5 mężczyzn opierało się o pobliską ścianę. Obserwowali, jak Tajen zbiega po schodach, ale nie wyglądali na przejętych.
Toaleta jest tam,
zawołał jeden z nich, wskazując na przerwę pomiędzy głównym a mniejszym budynkiem aeroparku.
Drugie drzwi. Niech się pan nie zapuszcza za daleko, żeby nie wylądować w dzielnicy dokerów.
Tajen z wdzięcznością musnął rondo kapelusza i pośpiesznie udał się we wskazanym kierunku. Gdy znalazł się w przejściu, obejrzał się za siebie, żeby upewnić się, że nikt za nim nie idzie i nie obserwują go dokerzy, a potem poszedł dalej w stronę oświetlonego prostokąta przy krańcu mniejszego budynku. W końcu zatrzymał się i rozejrzał po okolicy. Drogę przecinała mu wąska, lecz zadbana uliczka. Na lewo dochodziła do szerszej ulicy, która, jak się domyślił, biegła wzdłuż głównego wejścia do aeroparku. Na prawo uliczka kończyła się ślepo. Na wprost miał wąską, nieoświetloną alejkę. Przeszedł na drugą stronę i zanurkował w cień. Poczuł, że przytłaczające go brzemię nieco zelżało. Uniknął policjantów,
Ale ile jeszcze minie czasu, zanim dowiedzą się, że jakiś pasażer, którego zemdliło, wyszedł tylnym wyjściem do toalety i nie wrócił. A kiedy się dowiedzą, domyślą się, że poszedł tędy i podążą za nim. W dodatku miał na sobie kosztowne ubranie, będąc w dzielnicy, która chyba należała do biedniejszych części miasta. Jeśli zauważą go miejscowi, od razu będą wiedzieć, że nie jest stąd. Choć za pomocą magii mógłby obronić się przed rabusiami, w ten sposób jeszcze bardziej zwróciłby na siebie uwagę. A dziennik leracki dotarł tu wiele godzin temu, więc niewiele czasu zajęłoby komuś powiązanie obcego maga z poszukiwanym uciekinierem z akademii. Muszę znowu zmienić wygląd, pomyślał. Potrzebował ubrań i kryjówki, dopóki nie dowie się, jak wydostać się z Zatoki Sakal. Ale wszystko po kolei, powiedział sobie. Trzymając się cienia, starał się cicho stąpać. Od czasu do czasu słyszał głosy dobiegające z domów po obu stronach, ale na ulicach panował spokój. Może dokerzy byli rannymi ptaszkami. Może wiedzieli, że lepiej nie chodzić nocą po okolicy. Pomiędzy domami pojawiły się prowadzące w dół schody. Nikogo na nich nie było, a musiał zejść z ulicy bezpośrednio dochodzącej do aeroparku. Postanowił więc z nich skorzystać. Zwolnił kroku, bo nie były w najlepszym stanie, a w ciemności nie widział obluzowanych elementów. Schody przecinały kolejną wąską uliczkę. Była pusta, więc w nią skręcił. Kilka kroków dalej dostrzegł, że w drzwiach jednego z domów stoi jakiś mężczyzna. Gdyby Tajen zatrzymał się i zawrócił, wzbudziłby podejrzenia, więc szedł dalej i udawał, że nie zauważył tego człowieka. Poczuł na sobie wzrok mężczyzny, gdy go mijał. Po około 20 krokach usłyszał za sobą tupot. Wszedł na kolejne schody, choć było na nich kilkoro dzieci. Przestały się bawić, żeby mu się przyjrzeć. Tym razem nie mógł udawać, że ich nie widzi, więc uśmiechnął się i wyminął je. Usłyszał coś jeszcze, zanim dotarł do kolejnej ulicy. Zwolniwszy kroku, zdał sobie sprawę, że zbliża się do ruchliwej arterii. Serce zamarło mu w piersi, gdy nie dostrzegł za nią schodów. Będzie musiał iść wzdłuż niej albo zawrócić. Spojrzał przez ramię i dostrzegł sylwetki dzieci wciąż siedzących na schodach. Za nimi widać było jeszcze jedną postać, która schodziła w jego kierunku. Człowiek, który stał w drzwiach? Po jego plecach przebiegł dreszcz. Może lepiej skryje się w tłumie, nawet jeśli przez swoje ubranie będzie się wyróżniał. Odwróciwszy się, Tajen ruszył dalej w dół. Przez chwilę zastanawiał się, czy się zatrzymać, żeby otworzyć paszczowór i przebrać się w swój studencki płaszcz. Kiedy jednak dostrzegł ludzi idących ulicą poniżej i mijających dolne stopnie schodów, pojął, że nie uczyniłoby to żadnej różnicy. I tak wyglądałby na bogatszego od nich. Doszedł do rogu i zatrzymał się, by rozejrzeć się po ulicy. Ludzie chodzili w tej z powrotem. Twarze wielu z nich były typowymi obliczami pracowników wracających do domu po skończonym dniu pracy. Niewielka luźna grupka zebrała się kilka kroków przed nim, przed jakąś pijalnią. Na ulicy mieściło się więcej takich przybytków. Słysząc odgłos zbliżających się kroków za plecami, Tajen wziął głęboki wdech, wyszedł na ulicę i ruszył dalej. Starał się wyglądać na odprężonego, zdecydowanego i beztroskiego, kiedy kilku bywalców pijalni zauważyło go i uniosło brwi. Kolejne twarze odwracały się w jego stronę, gdy mijał następne osoby, ale je ignorował. Kiedy już ominął tych ludzi, mógł tylko iść dalej. Za pijalniami znajdowały się sklepy, których wystawy były starannie pozasłaniane. W oddali pojawiła się szczelina pomiędzy dwoma z nich. Miał nadzieję, że znajdzie tam kolejne, prowadzące w górę schody. Wcześniej jednak musiał minąć jeszcze jedną, mniejszą pijalnię. W miarę jak się do niej zbliżał, uświadamiał sobie, że to w zasadzie tani hotel dla podróżnych, w którym od frontu znajdował się niewielki bar. Myśl o łóżku i śnie była kusząca, ale nie odważył się wejść do środka. Opowieści o bogatym podróżnym, który zatrzymał się w hotelu, z pewnością dotarłyby do policji, nim noc dobiegłaby końca.
Mijając to miejsce, zauważył, że klienci nie byli tam tacy hałaśliwi. Mała grupka na zewnątrz chyba właśnie się żegnała i rozchodziła i praktycznie nikt na niego nie spojrzał. Przyciągał jednak zaciekawione spojrzenia mijanych robotników. Im szybciej zejdzie z tej ulicy, tym lepiej. Utkwił wzrok w przejściu między budynkami i wydłużył krok. Ren! Krzyknęła jakaś kobieta za jego plecami. Usłyszał, że ktoś za nim biegnie i szybko się zbliża.
Stój, Renie! To ja, twoja przyrodnia siostra, Sezi!
I złapała go za rękę. Serce podskoczyło mu w piersi. Przyszło mu do głowy, żeby wyrwać się i uciec, ale dobre maniery wpojone mu przez ojca i strach przed przyciągnięciem większej uwagi kazały mu się odwrócić. Od razu dostrzegł trzy rzeczy. Że kobieta jest obca, pochodzi z innego kraju i jest bardzo ładna. Przepraszam, lady, ale pomyliła się, zaczął.
Och, Renie, poznałabym cię wszędzie,
ale nie widziałeś mnie od dzieciństwa, a teraz patrzysz pod światło. Uśmiechnęła się i wzięła go pod ramię. Podejdźmy do latarni. Zaniepokojony jej nadmierną życzliwością i pewnością siebie, nie wiedział, co począć. Po drugiej stronie drogi owa nieliczna grupka ludzi rozdzieliła się już. Część osób znikła w drzwiach hotelu, reszta odeszła i nikt nie zwrócił uwagi na spotkanie dwojga krewnych. Niecałe 100 kroków za nim widać było zbliżającą się grupę mężczyzn, którzy zwrócili na nich uwagę. Pochyliła się bliżej i szepnęła: chodź ze mną, nie odważą się wejść za tobą do hotelu. Usłuchał jej. Nie było czasu zastanawiać się nad swoimi obawami. Albo prowadziła go w pułapkę, albo ratowała przed napaścią. Zauważył, że jej ubranie nie było ani zniszczone, ani wyzywające. Jeśli więc była ladacznicą, to niezwyczajną. Jej skóra w świetle lampy miała barwę ciepłego brązu. Włosy zaś były czarne i błyszczące. Przeprowadziła go na drugą stronę ulicy pod drzwi hotelu, który przed nią otworzył. Gdy wszedł do środka, inni klienci rzucili na niego okiem i spoglądali raz jeszcze, zauważywszy jego wyszukany strój. Sezi, jeśli rzeczywiście tak miała na imię, od razu wyjęła rękę spod jego ramienia i ruszyła między stoliki, jakby oczywiste było, że Tajen za nią pójdzie. Nie mógł wrócić na zewnątrz, podszedł więc za nią do niewielkiego stolika przy frontowych oknach, przy którym siedziała jeszcze jedna kobieta. Starsza. Wyglądało na to, że są tego samego pochodzenia. Może z Wysp Zachodnich? Zapach jedzenia sprawił, że zaburczało mu w brzuchu. Ucieszył się, że jest za głośno, by to usłyszały. Jego wybawicielka Sezi usiadła, po czym odsunęła pusty talerz i szklankę na środek stolika. Pamiętasz ciotkę Veru, Renie? Spytała. Jeśli wciąż udawała, to być może miała ku temu powody. Skinął głową. To było dawno. To prawda, odparła kobieta, a wokół jej oczu pojawiły się zmarszczki rozbawienia. Poszukajmy dla ciebie krzesła. Nie kłopocz się, powiedział. Wyjrzał przez okno. Zbirów już nie było. Policji też. Na razie. Nie mogę zostać tu długo. Sezi zignorowała go. Wstała i podeszła do stolika obok, pytając, czy może zabrać wolne krzesło. Siedząca tam para zmierzyła ją podejrzliwym wzrokiem. Kiedy jednak wskazała na Tajena, niechęć zniknęła z ich twarzy i pokiwali głowami. Dziękuję, rzekł Tajen, gdy wziął krzesło, a Sezi ponownie usiadła. Pochyliła się w jego kierunku i ściszyła głos. Wybacz, że pytam, ale co robisz w tej części miasta?
Przyznaję, że się zgubiłem, powiedział.
Czyli dopiero przyjechałeś, domyśliła się. Szukasz hotelu?
Tak.
Którego?
Wzruszył ramionami.
Któregokolwiek, bylebym znalazł wolny pokój. Nie robiłem rezerwacji.
Uśmiechnęła się ponownie. Masz w sobie żyłkę poszukiwacza przygód. Podoba mi się to.
Może trochę zbyt odważnego, skoro uznałeś, że możesz pojawić się w tej okolicy w takim ubraniu.
Pochyliła się jeszcze trochę bliżej.
Co teraz zrobisz?
Nie wiem, przyznał.
Obawiam się, że muszę zaryzykować powrót do centrum miasta, bo inaczej wszystkie pokoje będą zajęte, zanim tam dotrę.
Mógłbyś zostać tu. Może to niezbyt eleganckie miejsce, ale cieszy się dobrą opinią.
Spojrzała ponad jego ramieniem, a potem znowu na niego. Tak się zastanawiam, chciałbyś dalej udawać mojego bogatego, przyrodniego brata Rena z Leracji?
Przeniósł wzrok na starszą kobietę. Sezi patrzyła na niego z nadzieją i może lekkim zażenowaniem. Veru jednak była zasępiona.
Czy to jakiś żart?
Domyśliły się, kim jest Tajen i próbowały opóźnić jego wyjazd z kraju?
Z drugiej strony jednak, skoro chciały udawać krewne, to może się okaże, że właśnie takiej przykrywki mu potrzeba.
Dlaczego mam udawać? Spytał.
Od rana, kiedy tu przyjechałyśmy, próbowałyśmy znaleźć jakieś przyzwoite miejsce na nocleg, ale wszystkie hotele w Zatoce Sakal były pełne, choć szyldy mówiły co innego.
Nachmurzona mina Veru sugerowała, na ile było to według niej prawdopodobne.
Bardzo często nas to spotyka. Nie wiem, czy to dlatego, że nie jesteśmy stąd, czy dlatego, że jesteśmy dwiema kobietami podróżującymi bez towarzystwa mężczyzny, czy z powodu jednego i drugiego.
Tajen zamrugał, gdy zdał sobie sprawę, co to oznaczało.
Nie macie tu pokoju?
Nie, na szczęście sprzedali nam coś do jedzenia i picia. Już zamierzałyśmy wyjść, gdy zauważyłam, że śledzą cię ci mężczyźni.
Mam pójść z wami i spróbować w innym hotelu?
Wzruszyła ramionami.
Już próbowałyśmy we wszystkich pozostałych. Jeśli więc nam nie pomożesz, to chyba będziemy musiały znaleźć jakieś spokojne miejsce, żeby przeczekać noc.
Właśnie tak zamierzał postąpić Tajen. Ale one nie były zbiegami tak jak on. Były dwiema niewinnymi, bezbronnymi kobietami. Powinien zostawić je z ich własnymi problemami. Powinien znaleźć kryjówkę i nowe przebranie. Gdy wyjrzał przez okno, nie zobaczył policjantów, ani pościgu. Czyżby nie domyślili się, dokąd poszedł? A może bali się nocą wejść do dzielnicy dokerów? Żeby dokładnie ją przeszukać, musieliby chodzić od domu do domu, pokonując przeszkody w postaci niezadowolonych mieszkańców. Może łatwiej i bezpieczniej byłoby za dnia.
Kiedy wszedłeś, nie było tu kierownika, powiedziała mu Sezi. Gdybyś poprosił o pokoje dla siebie i dwóch kobiet...
Sądzisz, żebym je wynajął?
Domyślił się.
Sezi kiwnęła głową.
Warto spróbować. Nie wyglądasz na kogoś, komu ośmieliłby się odmówić.
Rzeczywiście, nie wyglądał.
Ale z tego samego powodu nie mógł tu zostać. Mimo wszystko mógł przynajmniej zadbać o to, żeby dostały pokój. Może było tu jakieś tylne wyjście, przez które mógłby opuścić hotel, żeby nie wychodzić na tę zatłoczoną ulicę od frontu. A gdyby jakimś cudem zdołał znaleźć ubranie na zmianę...
Na ile nocy chcecie się tu zatrzymać? Zapytał.
Tylko jedną. Wyjeżdżamy jutro wczesnym rankiem.
Jak wygląda kierownik?
Duży, łysy, czuć od niego tytoniem.
Tajen znalazł kierownika na tyłach sali, gdzie palił z dwoma równie wielkimi i bezwłosymi mężczyznami. Gdy dostrzegł Tajena, z rozbawieniem uniósł brwi.
Czy są wolne pokoje? Spytał Tajen.
Mężczyzna zamrugał z zaskoczenia, po czym wstał.
Jeden. Standardowy podwójny pokój, nic nadzwyczajnego.
Tajen pokręcił głową.
Jest nas troje, a damy potrzebują osobnego pomieszczenia.
Zamierzał odejść.
Jeśli nie ma pan nic przeciwko dzieleniu z kimś pokoju, mam wolne łóżko w innym, podwójnym.
Tajen znów na niego spojrzał, udając, że się zastanawia.
Świetnie, powiedział, po czym westchnął. To musi wystarczyć.
Mężczyzna zażądał opłaty z góry i nie chciał się targować. Tajen upierał się, że musi obejrzeć pokój dla pań, zanim zapłaci. Gdy znalazł się poza zasięgiem wzroku, szybko rozejrzał się po pobliskich korytarzach i znalazł drzwi, które, choć zamknięte, wyglądały jak wyjście. Potem wrócił do pijalni. Kierownik był raczej rozbawiony niż zdenerwowany, gdy okazało się, że kobiety, o których rozmawiali, to Sezi i Veru. W jaki sposób jesteście spokrewnieni?
Spytał, gdy szły w kierunku Tajena.
Ojciec wiele podróżował za młodu, beznamiętnie odparł Tajen.
Kierownik zaśmiał się, a potem jeszcze raz przeliczył monety, które dał mu Tajen i wydał klucze. Pański pokój jest obok. Numer 5.
Sezi weszła do swojej kwatery za Veru, a potem odwróciła się i zaskoczyła go cmoknięciem w oba policzki.
Dziękuję. Mam nadzieję, że dasz radę zasnąć.
Spojrzała na pokój numer 5 i skrzywiła się. Nawet przez drzwi słyszeli głośne chrapanie lokatora. Tajen w końcu się odezwał.
Miłej podróży, dokądkolwiek zmierzacie.
Obawiam się, że po tym, jak potraktowano nas w Leracji, wszędzie będzie miło.
Ale przynajmniej ty dowiodłeś, że niektórzy Leraci są porządnymi ludźmi.
Obyś jutro miał szczęście w poszukiwaniu hotelu.
Uśmiechnęła się, a potem zamknęła drzwi. Chrapanie ucichło, gdy Tajen otworzył drzwi pokoju numer 5, ale po chwili z werwą rozbrzmiało na nowo. Drugi lokator wyglądał na kilka lat młodszego od Tajena.
W powietrzu unosił się znajomy zapach, którego jednak Tajen nie potrafił nazwać. Gdy jego wzrok przywykł do słabego światła przesączającego się przez niewielkie okno, dostrzegł więcej szczegółów. Coś leżało na niezajętym łóżku. Cicho przesunął się naprzód. Koszula, spodnie, wszystko naszykowane na następny dzień. Na podłodze stała para butów, roboczych. Tajen nagle rozpoznał zapach. Pasta do butów. Pokręcił głową, zwalczając pokusę, by nie zaśmieć się na myśl o swoim szczęściu. Powoli, żeby jak najmniej hałasować, zdjął swój ekstrawagancki strój i włożył ubranie nieznajomego, po czym umieścił Wellę w kieszeni. Potem rozłożył na łóżku swoje kosztowne wełniane spodnie i marynarkę, a na nich przedniej jakości koszulę. Nieznajomy będzie szczerze zaskoczony, gdy zobaczy, jak przez noc zmieniła się jego odzież. Jego buty były natajene o rozmiar za duże. Bezgłośnie przeprosił śpiącego za pęcherze, które powstaną przez nowe obuwie. Nagle bowiem dotarło do niego, że właśnie go okradał. Mógł zostawić tu paszczowór i stare studenckie ubrania, co ułatwiało sprawę. Zatrzymał jednak skórzaną teczkę. Choć wyglądała na nową, zdoła ją lekko podniszczyć. Na przytwierdzonym do drzwi haczyku wisiały kurtka i kapelusz podobny do tych, które nosili woźnice jednomiejscówek i hodowcy morni. Pachniały zwierzętami. Tajen wziął jedno i drugie, a potem wymknął się na korytarz. Nie chcąc hałasować bardziej niż to konieczne, zostawił uchylone drzwi. Po drodze trafił na pijanego mężczyznę, który chwiejnym krokiem wracał z toalety i praktycznie nie zauważył obecności Tajena. Gdy Tajen dotarł do zamkniętych drzwi wyjściowych, położył dłoń na ścianie obok i zaczerpnął odrobinę magii z jej wnętrza. Dzięki temu zamaskował pozostawioną sadzę, no chyba, że ktoś będzie umiał odszukać ślad. Wykorzystał magię, by przeciąć rygiel, tak by zniszczenie nie było widoczne. Otworzył drzwi i wyjrzał na zewnątrz i zaklął pod nosem. Przed sobą miał kilka stromych schodów i krótki pomost otoczony wodą. Elewacja hotelu stanowiła część ciągłej ściany zaokrągłej po obu stronach. Z sąsiadujących domów także wychodziły pomosty. Nie zdawał sobie sprawy, że byli tak blisko wody. Jego uwagę przyciągnęły dochodzące zza pleców głosy. Podniesione, lecz nie w sposób charakterystyczny dla pijanych, którzy nie zważali na pozostałych gości hotelowych. Odwrócił głowę, by się im przysłuchać i rozpoznał głos kierownika hotelu.
Jeśli się pan myli, to nie będzie zadowolony. Chce pan porozmawiać z kobietami, z którymi przyszedł? Mówił, że to jego krewne.
Nie, jeśli to nie ten, którego szukamy, to nie ma potrzeby im przeszkadzać.
Tajenowi zmroziło krew w żyłach. Drugi głos brzmiał aż nazbyt znajomo.
Killraker.
Wydostał się przez drzwi i zamknął je, a potem zszedł po schodach.
Miał tylko chwilę, by zdecydować, co dalej, zanim odkryją jego nieobecność. Oddychając szybko, rozejrzał się w obie strony i zrozumiał, że ma niewiele możliwości. A może tylko jedną.